26 dzień stycznia, niedziela już jest. Po godzinie 6 czas na program Busola Dorota Homa. Witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje tradycyjnie Piotr Wierzchoń. Dziś w naszym programie mówić sporo będziemy o niedzieli Słowa Bożego, bo właśnie taką niedzielę dziś przeżywam. I kontakt z tym Słowem Bożym dziś w wyjątkowych okolicznościach też można powiedzieć, że będzie miał miejsce, bo w wielu parafiach są organizowane różnego rodzaju wydarzenia właśnie nawiązujące do tego wyjątkowego dnia w Kościele. Będzie kilka słów ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Wypowie się m.in. biskup Artur Miziński, który właśnie zachęca do tego, aby włączyć się w te wydarzenia, które nawiązują do Niedzieli Słowa Bożego. Ale w naszym dzisiejszym programie także zaproszenia, m.in. na bal, który się zbliża wielkimi krokami. Już można było usłyszeć o tym balu słów kilka w ostatnich naszych spotkaniach. Dziś nieco więcej będzie na temat nieziemskiej rzeczywistości, a więc balu KSM-u, które na początku lutego będzie miał miejsce. Ale także będę chciała Państwa zachęcić do odwiedzenia naszej lubelskiej katedry, nie tylko ze względu na piękno i na to, co dzieje się w niej. Dzieją się rzeczy niesamowite, to za sprawą oczywiście obrazu i tego, że to jest wyjątkowe sanktuarium w Lublinie, ale także tego, że otwarto nową wystawę, a na niej naprawdę bezcenne przedmioty. I o tym również kilka słów będzie. Natomiast naszym dzisiejszym takim punktem głównym naszego dzisiejszego programu będzie konkurs. Konkurs, w który tak naprawdę włączyć się mogą wszyscy młodzi ludzie przede wszystkim. I o tym konkursie rozmawiać będzie Anna Kośmiej i jej gość, ale to już za kilka chwil. Zapraszamy. Początek naszego dzisiejszego spotkania, dwa słowa o Niedzieli Słowa Bożego, bo właśnie dzisiaj taką niedzielę przeżywamy. Po raz pierwszy trzecią niedzielę okresu zwykłego w nawiązaniu do prośby wyrażonej na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, aby jedna niedziela w roku została w całości poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem, papież Franciszek w liście apostolskim ustanowił trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. List apostolski można znaleźć m.in. na stronie archidiecezji lubelskiej. Także dziś w wielu parafiach myślę, że będzie można zapoznać się z jego treścią. W Niedzielę Słowa Bożego papież Franciszek o sprawie Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra w jej trakcie przekaże Biblię symbolicznej 40-osobowej delegacji przedstawicieli różnych stanów ludu Bożego. Uroczyście wprowadzony też zostanie lekcjonarz, który był obecny w Bazylice podczas wszystkich sesji Soboru Watykańskiego II. Wymownym elementem watykańskich obchodów Niedzieli Słowa Bożego będzie obecność figury Matki Bożej z nóg, przywiezionej specjalnie na tę okazję z irlandzkiego sanktuarium. Przypomnijmy, papieska inicjatywa Niedzieli Słowa Bożego dopełni cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polskiej, służącej ciągłemu odkrywaniu i pogłębianiu znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Wśród nich znajduje się m.in. przeżywany od 12 lat Tydzień Biblijny, przypomnę, obchodzimy go w kwietniu i na początku maja, oraz organizowane od 4 lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego do 26 kwietnia 2020 roku, a więc wydarzenie przed nami. Działania te stanowią odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na prośbę wiernych oraz apel nadzwyczajnego synodu biskupów z 2008 roku, który obradował na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. To jeszcze dwa słowa na temat dzisiejszych uroczystości, dzisiejszej niedzieli. Biskup Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.
Ta niedziela jest nie po to, żeby ją otworzyć i zamknąć w dobie, ale by była stała się także źródłem motywacji do tego, aby sięgać częściej, codziennie do tego Słowa Bożego, aby odkrywać w nim Jezusa Chrystusa, aby stał się obecny w naszym codziennym życiu.
Niedziela Słowa Bożego jest przeżywana dziś w całym Kościele, także w wielu parafiach na pewno nie zabraknie wydarzeń, które nawiązują właśnie do tej niedzieli. Teraz zaproszenie dla młodych, choć nie tylko, już po raz kolejny młodzi z całej archidiecezji 8 lutego pokażą, że dobra zabawa może odbywać się bez wspomagaczy. KSM Archidiecezji Lubelskiej 6 lat temu tworzył swoją wewnętrzną imprezę taneczną na wszystkich ludzi chcących razem bawić się w dobrej atmosferze. I co roku jest taki bal, który jest okazją do wspierania różnych inicjatyw charytatywnych. Były zbierane m.in. pieniądze na budowę ośrodka dla bezdomnych, na wyposażenie kaplicy i świetlicy KSM, czy remont wymarzonego domu młodych w Częstoborowicach. Także i w tym roku dochód z cegiełek będzie wsparciem dla działań KSM. Motywem przewodnim tegorocznego balu jest nieziemska przyszłość. Organizatorzy zapowiadają zabawy w klimatach futurystycznych, turyzmu, kosmosu oraz nowych technologii, a więc to wszystko, co myślę, że młodemu człowiekowi nie jest obce. Impreza skierowana jest do wszystkich osób w wieku od 13 do 30 lat, ale jak zaznaczają organizatorzy, tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych. Obowiązuje elegancki ubiór, a jeśli ktoś jest bardziej odważny, to mile widziane są również tematyczne kostiumy nawiązujące do tegorocznego hasła. Impreza, podobnie jak w latach minionych, będzie prowadzona przez projekt Wodzidraj, a rozpocznie się wspólną modlitwą i uroczystym polonezem. Myślę, że na ten temat więcej jeszcze będzie można usłyszeć w kolejnej naszej busoli, w naszym spotkaniu, ale już dzisiaj zachęcam tych wszystkich, którzy w KSM-ie działali, albo działają, albo chcą działać, albo po prostu są przyjaciółmi młodych ludzi, żeby się zastanowić i być może także wziąć udział w tym wydarzeniu 8 lutego. Takie właśnie wydarzenie będzie miało miejsce. Busola. Teraz zaproszenie do Archikatedry Lubelskiej. Tam największe skarby i cenne dokumenty już można oglądać na wystawie, którą otworzono na chórze najważniejszego kościoła w Lublinie. Miejsce to jest bardzo piękne. Dziękuję za wizualizację całego kolegium jezuickiego. Modele tutaj uwydatnione są cenne. Tak między innymi mówił metropolita lubelski, który pobłogosławił i otworzył tę wystawę, którą można już oglądać w lubelskiej archikatedrze. To prace, które pokazują to wszystko, co w naszej diecezji jest cenne. Ta wystawa ma walor profesjonalny, tak mówili między innymi konserwatorzy, a arcybiskup dziękował za zrealizowanie tej wystawy. Dziękował także za 22 lata pracy w archikatedrze, bo przecież przez wiele lat ta katedra właśnie się zmieniała, uzyskiwała to piękno, które teraz wszyscy możemy podziwiać, a jest naprawdę co podziwiać, wystarczy zajrzeć i zobaczyć, jak ta nasza lubelska katedra się zmieniała. Warto zajrzeć także i zobaczyć te prace, które zostały na wystawie w tej chwili zaprezentowane. Ona już jest dostępna także dla osób, które odwiedzają Archikatedrę Lubelską, ale także które odwiedzają właśnie Lublin. Myślę, że przy okazji takich wypraw do Lublina, czy też w ogóle bycia w Lublinie, warto zajrzeć do naszej lubelskiej katedry. Już nie mówiąc o tym, że przecież to jest sanktuarium Maryjne i Matka Boża Płacząca. Tutaj także wielu gromadzi. Tak naprawdę chyba nie ma takiego momentu w kościele w ciągu dnia, żeby nikogo nie było. Tam zawsze są ludzie, zawsze się modlą, a przy okazji właśnie tej modlitwy i składanych tych próśb czy intencji można również przy okazji zajrzeć i zobaczyć wystawę z cennymi pracami, tymi najcenniejszymi pracami w tym jednym z najcenniejszych kościołów w Lublinie. Teraz w busoli zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z panią Anną Trzos-Mularczyk, katechetką, która mówi o konkursie, który trwa już teraz, skierowany jest do osób młodych, do uczniów przede wszystkim, a do 7 kwietnia składać można pracę. Do 15 maja będzie rozstrzygnięcie konkursu i wtedy poznamy tych, którzy najlepiej odpowiedzieli na te zadane zadania, na te wyzwania, które postawili przed nimi organizatorzy. O konkursie, o idei, ale także o tych patronach, którzy związani są z tym konkursem, już teraz w rozmowie Anny Kośmiej i pani Anny Trzos-Mularczyk.
Szkoła podstawowa nr 50 imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie po raz kolejny organizuje konkurs Prymasa Tysiąclecia. Tegoroczny konkurs jest wyjątkowy, niezwykły, ponieważ składa się na to kilka ważnych wydarzeń.
W tym roku nie dość, że jest to 20. edycja naszego konkursu, to pięknie zbiega się z beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego. Dzięki temu konkursowi to chcemy świętować wyjątkowe wydarzenie dla nas, dla społeczności, ale chyba dla wszystkich Polaków, całej Polski.
Na czym polega ten konkurs i jaki ma wymiar?
W tym roku konkurs ma dwie kategorie, literacką i plastyczną, i skierowany jest do uczniów z całej Polski, ale nie tylko, bo też zapraszamy uczniów z zagranicy, ze szkół polonijnych. Takich uczniów też co roku mamy, takie prace. W tym roku zaproponowaliśmy 4 tematy, które wszystkie dotyczą świętości, a hasłem przewodnim jest niezwyczajna świętość, czyli taka świętość, która się realizuje w codzienności, która często jest świętością niezauważoną, świętością, która jest po prostu sumiennym wykonywaniem swoich obowiązków. Jeśli chodzi jeszcze o te tematy, to warto w ogóle je zaprezentować, bo one są szerokie i naprawdę są tak skomplikowane, skonstruowane, że i młodsze dzieci, jak i młodzież licealna może zrealizować te tematy na różne sposoby. Pierwszy temat to słowa, że w każdej sytuacji można osiągnąć świętość i tutaj zachęcamy do prac literackich, do prac związanych z realizacją tego tematu, powołując się na przykłady życia kardynała Wyszyńskiego, ale nie tylko, także literatury i innych sztuk, na przykład muzyki. To jest pierwszy temat, chyba najbardziej taki wzniosły i dotyczący problemu, który poruszyliśmy, ale także sięgamy do twórczości dziecięcej, Arki Noego, taki duży, taki mały może świętym być i tu zachęcamy do takiej własnej recepty na świętość. Chcielibyśmy także w kolejnym temacie, aby pokazać, że dzisiaj postaci wielkich Polaków, nie tylko kardynała Wyszyńskiego, ale także Jana Pawła II i innych świętych błogosławionych są drogowskazem dla nas, są takim wzorem do naśladowania i tutaj właśnie moje spotkanie ze świętym, może być to spotkanie takie wirtualne, nierealne, a może rzeczywiste, bo też święci właśnie z takiej zwyczajności. Czasami spotykamy ich i wcale nigdy nikt ich nie ogłosi świętymi, ale dla nas są wzorem. No i ostatni temat, który jest związany z Janem Pawłem II bezpośrednio, ponieważ kardynał Wyszyński jak papież Jan Paweł II to byli przyjaciele. Między nimi była szczególnie rodzaj przyjaźni, relacji, mistrz, uczeń. Zachęcamy, żeby właśnie w roku setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II zobaczyć tą relację, która łączyła tych wielkich Polaków. I każdy z tych tematów można zrealizować zarówno literacko, jak i plastycznie. Jeszcze w tym roku zachęcamy do takich dwóch form jakby pomiędzy, do komiksu. To jest też nowa, ciekawa forma, w której młodzież się świetnie realizuje, dzieci także, i do labbooku. Czyli realizacja tego tematu na podstawie takiej książki z zadaniami. To jest też bardzo ciekawa forma, gdzie można się zrealizować plastycznie, bo to jest praca estetyczna, ale też literacko, bo jednak jakieś tam formy zadań muszą być skonstruowane w sposób literacki.
Jak dzieci odbierają ten konkurs?
Ten konkurs się cieszy wielkim zainteresowaniem i w tamtym roku mieliśmy ponad 600 prac. W tamtym roku były trzy kategorie, była także multimedialna, w tym roku nie ma. 600 prac z całej Polski. W zasadzie 14 województw przysłało nam pracę i to już po wstępnej selekcji te prace były oceniane. W tym roku myślę, że postać kardynała Wyszyńskiego jest bardzo rozreklamowana w takim pozytywnym znaczeniu, ponieważ wszyscy się cieszymy, tak jak na początku powiedziałam. Więc myślę, że w tym roku także bardzo chętnie dzieci wezmą udział w tym konkursie i widzimy, że z każdym rokiem nauczyciele, rodzice chętniej przygotowują dzieci do tego konkursu. Też okazja, żeby poznać postać kardynała Wyszyńskiego. Święty Jan Paweł II jest postacią bardziej znaną. Też wydaje mi się, że jest postacią, o której się częściej mówi. Sługa Boży kardynał Wyszyński jednak troszkę mniej jest znany, chociaż no, my mamy specyficzne środowisko, ponieważ u nas w szkole w zasadzie od zawsze realizuje się program wychowawczy poświęcony osobie kardynała Wyszyńskiego. Dzieci mają książkę jako lekturę obowiązkową czytaną w tych młodszych klasach dotyczącą kardynała Wyszyńskiego i odkrywamy go na nowo. Myślę, że ten temat niezwyczajna świętość i różne materiały, które możemy w internecie odsłuchać nawet jego nauki dotyczące w zasadzie każdej sfery, także do dzieci, do młodzieży, to jest coś, z czego możemy dzisiaj na nowo czerpać. Mówię na nowo, bo wydaje się w niektórych środowiskach, że jest to postać nie na te czasy, a jednak jak najbardziej. I myślę, że w tym roku beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego bardzo nas pobudzi do poznawania jego myśli. W zasadzie te słowa, że w każdej rzeczywistości można osiągnąć świętość, to są właśnie słowa kardynała, kiedy on pokazuje, że niezależnie w jakiej sytuacji się człowiek znajduje, a on się w różnych znajdował sytuacjach, można świętość osiągnąć. I nie chodzi o tą świętość, kiedy później ktoś jest faktycznie ogłoszony, beatyfikowany czy kanonizowany, ale o taką świętość życia codziennego. Kardynał Wyszyński się zwraca do matek, do ojców, do nauczycieli, do każdego się zwraca, także do dzieci. U nas na przykład bardzo znana jest i lubiana książka Piotra Kordiasza, Stefek, gdzie przez faktyczne wydarzenia z życia kardynała opowiedziane w taki sposób bardzo przystępny, poznajemy jego taką ludzką twarz, dziecka, syna, brata. To jest niezwykle ważne dla dzieci, żeby zobaczyć kardynała z takiego punktu rzeczywistej osoby, która się zmagała z różnymi doświadczeniami.
W Busoli, proszę Państwa, teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii. Te słowa przypomni Tomasz Najda, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został więziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie.
Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. To pierwsze słowa, jakie Jezus wypowiada, gdy rozpoczyna swoją publiczną działalność. Dziś możemy powiedzieć, że to Jezusowe exposé. W tych słowach zapowiada tak mocno oczekiwane Królestwo. Dzieje się to po Jego chrzcie i po pobycie 40-dniowym na pustyni, gdzie pościł i gdzie był kuszony przez diabła. Zaraz potem wyprowadza się z Nazaretu i zamieszkuje w Kafarnaum, a geograficznie jest to pogranicze ziemi Zabulona i Neftalego. Galilejczycy są wręcz w pogardzie u faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy zamieszkiwali Judeę. To właśnie Jerozolima była centralnym ośrodkiem kulturalno-religijnym. Tam według ich logiki powinien pojawić się oczekiwany Mesjasz, nie gdzieś tam na terenach Zabulona i Neftalego. Tymczasem Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność od regionu, który ma złą sławę moralną. Był to teren bardzo mocno zaludniony. Żyzne pola uprawne sprawiały, że każdy zajmował się rolnictwem. To tutaj przecinały się główne szlaki handlowe ówczesnego świata starożytnego. Galilea była tą częścią Palestyny, która bardzo mocno stykała się z wpływami i różnego rodzaju ideami pogańskimi. I to właśnie na tej ziemi Jezus wypowiada swoje motto całego nauczania. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Rozpoczyna się nowa era, nowy porządek na świecie. Rozpoczyna się Królestwo Chrystusowe, które potrzebuje nowych ludzi. Dlatego właśnie woła Jezus: nawracajcie się, czyli zachęca, by pójść za Nim, czyli zmienić kierunek dotychczasowego marszu. Gdy Jezus woła: nawracajcie się, uświadamia nam, że to nie będzie jednorazowe działanie, lecz ciągłe zaczynanie od nowa. Ważne jest, abyśmy się w tym naszym procesie nigdy nie zniechęcili, wręcz może nawet znudzili ciągłym nawracaniem. Tak bardzo ważne jest, byśmy w tym kontekście spojrzeli na sakrament pokuty, bo boję się, że możemy zbyt łatwo przyzwyczaić się do sakramentu pokuty. Pogrzeszę i tak Pan Bóg mi te grzechy odpuści. Są księża zawsze w zasięgu ręki. Mam dostęp do tego sakramentu niemalże stały. Możemy zatracić sakrum spowiedzi. Prawda jest taka, że to tutaj najbardziej odczuwam w sakramencie Eucharystii cenę, jaką Chrystus zapłacił za moje życie. To moje życie duchowe, gdzie mogę się ciągle nawracać i odradzać. Bo to jest moje nawracanie. Prawda jest taka, jeżeli coś jest zbyt łatwo, nam przychodzi bez wysiłku, bez konkretnych postanowień, po spowiedzi, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie spowszedniało mi to i to już na mnie nie robi wrażenia, że za każdym razem moje serce po spowiedzi jest oczyszczone, czyli ja się mogę naprawdę nawracać. I co z tego wynika w moim codziennym życiu? Czy tak naprawdę każda spowiedź motywuje mnie do tego, by mobilizować się do jeszcze lepszego życia, do tego magis, czyli do tego pójścia za Chrystusem w stawianiu sobie coraz większych wymagań. Myślę, że ten dzisiejszy dzień, kiedy odkrywamy, że każdy z nas jest powołany, mamy pójść za Jezusem, to pójście za Jezusem to jest to bycie w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Ja w kapłaństwie, ktoś w małżeństwie, ktoś w życiu samotnym, w pracy, którą wykonuję, to jest odkrywanie powołania. I właśnie w tym doświadczeniu mamy ciągle tam nawracać się, czyli zawracać z naszych różnych grzesznych dróg, by to Chrystus był celem naszego życia. Nawracajcie się zakłada chęć ciągłego wymagania od siebie, stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej. A to dzieje się wtedy, kiedy tak naprawdę dobrze przygotowujemy się i dobrze przeżywamy nasz sakrament pokuty. Bo to tu jest ten moment nawracania się. Jeszcze nie raz do tego będziemy wracali, ale od otwartego serca, które się nawraca, zależy pójście za Jezusem. W miejscu, w którym żyję, tam, gdzie jestem powołany, aby to Chrystus był drogą mojego życia. I tego nam wszystkim życzę, bo to jest sens naszego funkcjonowania tutaj na ziemi.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia pracy. Ferie się skończyły, ale to nie znaczy, że jeszcze nie będzie tego czasu na także odpoczynek. Trochę odpoczynku w tym tygodniu również Państwu życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w niedzielę po godzinie 6.